samo nie mają kolegów, koleżanek, których zwykle się ma w szkole, na podwórku i tak dalej. No i po jakimś czasie, mając wtedy w grupie, bo miało być to chwilę, parę miesięcy, ale właśnie tak się zaczęła moja przygoda laskowska, na początku właśnie w internacie, zorientowałem się, że jest sporo chłopców, bo wtedy w grupie to ja miałem 14 chłopców. Teraz to jest nie do pomyślenia, bo wszyscy mówią, jak to można z taką liczną grupą, ale było można. I zorientowałem się, że jest dużo w tej grupie zdolnych chłopców, którzy są w ogóle zainteresowani różnymi dziedzinami życia. Tam i razem słuchaliśmy słuchowiska i płyty różne tam ściągałem. Sportem się interesowali, kibicami byli. Jeden z chłopców był wielbicielem kolei. Na swojej trasie wszystkie stacje znał i w ogóle uwielbiał jazdę koleją. I tak doszedłem do wniosku, że trzeba spróbować, że oni wtedy, jak przejąłem tę grupę już w następnym roku, to byli w szóstej klasie, czyli wtedy była ośmioklasowa szkoła podstawowa, szósta, siódma, ósma klasa. I ja mówię, słuchajcie, musimy namówić rodziców, no i wy musicie być przekonani, żeby pójść do liceum blisko swojego miejsca zamieszkania. No i po tych spotkaniach z rodzicami, po ich argumentach, wiadomo, że to też nie jest prosto, bo człowiek wie, jakie są kłopoty, to jednak rodzice się zgodzili i zaczęliśmy pracować, włączyliśmy to innych nauczycieli, żeby się przygotować do egzaminów. No i później na przykład w Warszawie, w Dewulocie tutaj pobliskim, było takie, jest liceum, ale to należało do jednostki wojskowej i dzieci wojskowych mieszkali tutaj w internacie i mieli bardzo dobre warunki, między innymi był basen, w Laskach wtedy nie było basenu pływackiego i na ten basen się jeździło tutaj właśnie z dzieciakami, więc trochę dyrekcja, nauczyciele trochę mieli jakby kontakt, widzieli przynajmniej częściej dzieci niewidome. No i właśnie zaczęliśmy te przygotowania i to się wszystko ładnie udało. Chłopcy zdali egzaminy i wśród tych absolwentów, proszę Państwa, jest między innymi pan Marek Albarczyk, a tak samo nieżyjący już w tej chwili znany muzyk jazzowy Janusz Skowron. No i oprócz tego jest kilku chłopców, którzy, znaczy mężczyzn w tej chwili, założyli swoje rodziny, mają dzieciaki, niektórzy już wnuki i realizują w swoim zawodzie, są masażystami, no w różnych zawodach pracują. Jeszcze powiem o jednym, nietypowym, bo ci się przygotowywali do liceum, a był jeden chłopiec, góral ze Starego Sącza, który bardzo chciał być stolarzem, ale jak Państwo wiedzą, w zawodzie stolarza są te maszyny, które tam szybko chodzą i no jednak to jest bardzo niebezpieczne. W związku z tym on jakby doszedł do wniosku, że w takim razie będzie tapicerem. Ale wcale nie była to łatwa sytuacja, bo on był właściwie chłopcem jednoocznym. Ludzie widzący, no właściwie dlatego mają dwoje oczu, żeby właśnie mieć tą perspektywę i te wymiary lepiej jakby kontrolować. Ale okazuje się, że on na tyle był dzielny i jakby walczący o swoje miejsce, że świetnie sobie dał radę, ale niech Państwo sobie wyobrażą, że jak dostał się do tej szkoły zawodowej, tapicerskiej, to dopiero po jakimś czasie, widocznie jakaś była kontrola z kuratorium, dyrektor odczytał, że ten chłopiec jest ze szkoły specjalnej jeszcze dla niewidomych. Wezwał go do siebie i mówi: Leon, przecież ty jesteś, skończyłeś szkołę podstawową specjalną, to co ty tutaj robisz? Przecież wy macie swoje szkoły, to ty wracaj tam do lasek. Po co ty tutaj przyszedłeś? Tu będą same kłopoty. Na co ten chłopak mówi, jako właśnie dzielny góral, mówi: panie dyrektorze, jeżeli ja nie będę sobie dawał radę, to ja sam odejdę. Ale proszę mi dać szansę. I proszę państwa, skończył tą szkołę. Później pracował w takich zakładach remontowych w Nowym Sączu dotyczących autobusów. A wreszcie po kilku latach założył swoją firmę w domu i robił, wiadomo, że to jest region turystyczny, więc różnego typu meble do wyposażenia pokoi takich na przyjmowanie gości, zarówno prywatnych, jak i takich małych pensjonatów. A był taki okres, że współpracował z kolegą, który właśnie był dobrym stolarzem i był dostawcą właśnie takich karoc robionych na wzór starych, historycznych właśnie takich pojazdów i z dobrym zyskiem sprzedawali do Niemiec właśnie te karoce. Także no też ma trzy córki, ma kilkoro wnuczków, także taka dobra rodzina i właśnie się spełnił właśnie po tej szkole tak zwanej masowej, zawodowej. I to było moje takie doświadczenie i jakby przyczynienie się do tego, że właśnie część tych chłopców mogło realizować się już na poziomie szkoły średniej właśnie w miejscu zamieszkania. I wielu z nich jakby też wspomina i do tej chwili ma różnych przyjaciół, koleżanki właśnie z tego okresu życia, czyli po prostu warto było zawalczyć. Natomiast chcę teraz powiedzieć o drugiej części takiej wspominkowej, ale związanej również z rzeczywistością, mianowicie o tym pierwszym w Polsce kursie orientacji przestrzennej. Który odbył się 40 lat temu w czasie wakacji w 1979 roku. Przypomnę, że był wtedy oczywiście jeszcze PRL i samo sprowadzenie jakiegoś specjalisty ze Stanów Zjednoczonych było podejrzane. Jak państwo pewno wiecie, laski były i w dalszym ciągu są jakby placówką prywatną o oczywiście wszystkich standardach szkół publicznych. No i mieliśmy to szczęście, że oprócz czasem różnych jakby takiego wsparcia finansowego i darów konkretnych, to było duże wsparcie od strony właśnie wiedzy związanej z tyflologią, ze szkołą dla niewidomych, gdzie różnego typu materiały ze Stanów Zjednoczonych przysyłano do lasek, tłumaczono tam i w związku z tym nauczyciele, wychowawcy mogli, proszę bardzo, tu następny prelegent przyszedł, witamy pana Henryka Rzepkę. I w związku z tym mogliśmy się dowiadywać teoretycznie o różnych metodach, sposobach uczenia dzieci i dorosłych niewidomych czy słabowidzących. I później się dowiedziałem, że pierwszą specjalistkę ze Stanów Zjednoczonych, która miała przyjechać do Polski, to jednak zahamowano i powiedziano, że ona jest szpiegiem i w związku z tym nie zgodzą się na wpuszczenie. Profesor Stanley Sutterko był, bo już nie żyje, był polskiego pochodzenia i zupełnie nieźle mówił po polsku, jego żona tak samo. I to był taki dodatkowy element dla nas, ponieważ też był takim bardzo dobrym człowiekiem. To znaczy on nam przekazywał nie tylko taką techniczną stronę tego zagadnienia, ale również wskazówki dotyczące właśnie kontaktu z osobami niewidomymi i sposobu prowadzenia zajęć. Między innymi tak, żeby każda osoba bardzo szybko osiągała sukces, żeby nie wymagać na początku za dużo, tylko spokojnie prowadzić zajęcia, jak najwięcej chwalić i doprowadzać do tego, żeby ten postęp był jak największy. I teraz od razu może poproszę, ja chciałbym, żebyśmy tutaj współpracowali razem i też swoje doświadczenia przekazywali. To najpierw może zróbmy w ten sposób, że proszę, żeby podniosły ręce te osoby, które właśnie uczyły się orientacji przestrzennej właśnie według tego systemu amerykańskiego profesora Sutterki, który oczywiście później funkcjonował w całej Polsce, we wszystkich szkołach dla niewidomych. No jest kilka osób, podniosło rękę. Tak? A teraz proszę powiedzieć, kto w ogóle samodzielnie z laską się porusza? Nie tylko z przewodnikiem, ale samodzielnie z laską, niezależnie od systemu. To tu na sali ja od razu powiem, proszę jeszcze trzymać rękę, dobrze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiem, około 20 osób. Dobrze. O, i tutaj nasz kolega z Ukrainy też podnosi rękę. Skąd? A, z Białorusi. O, bardzo dobrze. Czyli metody się rozszerzają na nasze sąsiednie kraje. I teraz tak, w kilku słowach chcę powiedzieć, jaka to była metoda i dla kogo ona jest przeznaczona. Więc okazuje się, że na początku, a później razem sobie nad morze pójdziemy, bo to Gdańsk jest od tej strony atrakcyjny. No i tak się stało i ćwiczyliśmy. A później, już blisko końca wakacji, umówiliśmy się z dyrektorem szkoły, tego liceum, bo już było wiadomo, że chłopak będzie uczniem tej szkoły i rodzice załatwili rozmowę z dyrektorem. Przychodzimy na rozmowę, wszyscy się przedstawiają, ja mówię, że jestem nauczycielem ze szkoły dla niewidomych z lasek, a dyrektor mówi, aha, to znaczy, że pan dobrze zna język migowy. Dla niektórych, za przeproszeniem, ślepy, głuchy, to wszystko jedno, no, głównie kłopot. A ja mówię, nie, akurat z języka migowego nie znam, ale właśnie po to przyjechałem tutaj, żeby pomóc Sławkowi, żeby on samodzielnie z domu przyjeżdżał tutaj do szkoły i teraz się chcę umówić, żeby żebyśmy poćwiczyli, żeby Pan wyraził zgodę, żebyśmy poćwiczyli dochodzenie do różnych klas, żebyśmy ustalili, gdzie ta maszyna brajlowska ma zostać w szkole, bo właśnie rodzice kupili dwie maszyny, żeby on nie musiał codziennie jeździć z tą maszyną. A on mówi, ale my jemu, niech Pan się nie przejmuje, my jemu załatwimy nauczanie indywidualne w domu. A ja mówię, że przecież no nie o to chodzi. No, on chce mieć kolegów, koleżanki, chce brać udział w życiu szkoły. On jest przygotowany w tej szkole specjalnej, przygotował się i sobie na pewno świetnie da radę. No, to było pierwsze zwycięstwo właśnie tutaj z dyrektorem i że ćwiczyliśmy w szkole i później sobie dał radę. Ale wymyśliliśmy drugi też taki sposób trochę na tych kolegów i koleżanki. Wtedy był bardzo popularny takie pismo dla młodzieży, Świat Młodych. Czy ktoś zna jeszcze, słyszał Świat Młodych? No właśnie, tak, Świat Młodych. Dużo ciekawych rzeczy tam było i żeśmy tam czytali czasem w internacie z chłopakami. I zaprosiliśmy taką reporterkę z tego Świata Młodych. I z jednej strony ona zrobiła zdjęcia z tych ćwiczeń jeszcze w Warszawie, a później ona z nim porozmawiała i on jakby przede wszystkim pokazał, powiedział te jakby do tych, zwrócił się do swoich kolegów i koleżanek przyszłych, co naprawdę jemu potrzeba, że on nie chce być tak, żeby ktoś wyznaczony, o dzisiaj Kowalski będzie cię prowadził, a jutro będzie Kamińska. Tylko on chce wejść w życie szkoły i on opisał takie sytuacje, kiedy naprawdę są potrzebne, jest mu potrzebne to wsparcie. No i później jak zjawił się we wrześniu w szkole, przyjechał sam, no to od razu niektóre dziewczynki czy chłopcy podchodzili do niego, Sławek, cześć, czytaliśmy, to ciekawa sprawa. Tam. I ta gitara też mu bardzo pomogła, zarówno w tych różnych domówkach, jak to się teraz mówi, czy właśnie w uroczystościach szkolnych, gdzie też był angażowany. I żeby tutaj nie przedłużać, to powiem, że chłopak w tej chwili, znaczy mężczyzna już oczywiście, ma w Gdańsku swoje studio nagrań i czasem mówi, dziwi się, bo oczywiście strona internetowa, wszystko jest tam opisane, co robi i czasem jest tak, że zespół jakiś przyjeżdża do niego i oni są zaszokowani, że będzie obsługiwał ich zupełnie niewidomy facet. A on wszystko, jak to się mówi, ogarnia, te wszystkie kable, te wszystkie właśnie mikrofony i tak dalej. Wszystko profesjonalnie, bo on w Stanach skończył taki kurs właśnie pracy jako inżynier dźwięku i w tym funkcjonuje. No nie mówiąc o tym, że ma własny dom i życie takie satysfakcjonujące, syna fajnego i wszystko tak się dobrze układa, nie mówiąc o niektórych niezwykłych przygodach, jakie przeżył już na świecie. Opowiem o dwóch. Mogę? Dobrze. Mianowicie było tak, że właśnie spróbował studiować psychologię, coś tam jednak nie wyszło, czy szukał głównie tego muzycznego życia, bo też bardzo dobrze na gitarze gra. O gitarze mówiłem oczywiście. I zadzwonił kiedyś do nas i mówi, dostałem kasę od ojca, wyjeżdżam do Londynu na wakacje. To był też PRL wtedy, proszę Państwa. Więc ojciec, dając mu pieniądze na ten samolot, to myślał, że to tutaj stracona sprawa, że to gdzie tam w Londynie, gdzie on tam będzie zarabiał i gdzie zwróci mu pieniądze. Okazało się, że chłopak przygotował się do wyjazdu w ten sposób, że oprócz tej gitary, którą wziął, to poszedł do kolegów, którzy mu zrobili wzmacniacz, taki bateryjny, który mógł nosić na plecach. I po prostu dopiero w miejscu, które wybrał, to tam się rozkładał i miał przygotowany podkład muzyczny pod utwory Beatlesów. I okazuje się, że czasem, że miał taką grupę fanów, którzy przychodzili specjalnie o jakiejś porze po pracy i tam mówi Sław, tam, oh, very good. Także miał swoich fanów, no i oczywiście tam do tego kapelusza czy do tej gitary wrzucali kasę. I okazuje się, że ojciec za jakiś czas dostał pieniądze z powrotem. A druga historia, też taka niesamowita, którą przeżył. Część z Państwa pewno zna, kto to był. Jacek Kaczmarski. A, no proszę. Więc Sławek też wiedział, kto to jest Jacek Kaczmarski, że wyjechał do Australii. Kiedyś dzwoni do nas z tego Londynu. I mówi, panie Jacku, kiepska się zrobiła pogoda. Leje, nie mogę tam stać na dworze, przy tym dworcu i kasy nie dają. I mówi, ja pamiętam, że pana brat tam z artystami pracuje, może ma kontakt z Jackiem Kaczmarskim. No i rzeczywiście on znalazł numer telefonu do Jacka Kaczmarskiego. Wysłałem mu i dzwoni do Jacka Kaczmarskiego i mówi, panie Jacku, jestem niewidomy i gram na gitarze, ale nie dzwonię do pana, żeby pan jakieś pieniądze mi dawał, tylko chodzi mi o to, jeżeli ja tyle i tyle tam funtów wydaję na wynajęcie pokoju w Londynie, to ile to tam w tej Australii, jaka to jest cena? A on mówi, przyjeżdżaj Sławek jak najszybciej, bo za te pieniądze to ty cały dom nad oceanem w Perth możesz wynająć. No i Sławek pojechał, pozwiedzał z kolegą Australię, pograł, trochę też zarobił. No i oczywiście tak im się podobało, że tam nawet termin przekroczył długości pobytu i później miał kłopoty jak drugi raz to nie chcieli go puścić. Ale w każdym razie i to moim zdaniem, ta samodzielność i to jakby otwarcie na ludzi i realizowanie swoich pasji wpłynęło, i właśnie ta orientacja przestrzenna wpłynęło na jego życie i osobiste, i zawodowe. I przejdę jeszcze do, bo tak jak Marek Kalbaczyk, to jest mój uczeń, w związku z tym ode mnie też się nauczył, że ja mógł długo mówić, ale chcę i przy okazji chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o orientację przestrzenną, to najpierw właśnie z tymi starszymi uczniami pracowałem. Później takim uczniem był właśnie Sławek ze szkoły podstawowej. I później na jakiś czas odszedłem z Lasek, bo przez prawie 15 lat pracowałem w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ale między innymi właśnie udało mi się wpłynąć na różne przepisy dotyczące uczniów niepełnosprawnych. I jednak w tej chwili z jednej strony jest taki zapis, który mówi, że właśnie niezależnie gdzie uczeń niewidomy się uczy, to powinien być uczony zarówno Braille'a, jak i orientacji przestrzennej. Oczywiście wszystko to zależy od dyrekcji też szkoły. Słyszymy o różnych kłopotach rodziców, którzy no chcą, żeby właśnie ich uczeń czy uczennica, ich dziecko uczyło się orientacji przestrzennej, a ktoś tam mówi, no nie mam specjalistów, nie wiem jak ich znaleźć, nie daję rady i tak dalej. Także na pewno trzeba walczyć o to, żeby te przepisy jakby wymuszały, że nie tylko, że można, tylko, że trzeba, że jest to nieodzowne, że tak samo jak Braille daje samodzielność, o czym mówiono też wczoraj, to orientacja przestrzenna też jest takim drugim etapem, można powiedzieć, rewolucji, jeśli chodzi o osoby niewidome, a trzecim to jest komputer, właśnie te wszystkie elektroniczne pomoce, które dają no, dodatkową jeszcze pomoc. I teraz wrócę jeszcze do ważnego elementu, jakim właśnie jest laska. Tutaj w tej chwili w ręku, jak ktoś nie widział, to ją później puszczę. Jest właśnie laska, jakby taki model, który był stosowany na początku i który profesor Sutelko przywiózł z sobą. On wtedy przywiózł no kilkadziesiąt tylko tych lasek, więc uczestnicy wzięli po kilka z sobą. My tak samo w laskach mieliśmy tam troszkę więcej. I właśnie i ona składała się, ja tylko powiem tak, że jakby z trzech elementów. Mianowicie sam trzon laski, to jest jakby ta rurka ze stopu aluminium z innymi składnikami i cała filozofia polegała na tym, żeby właśnie ta rurka z jednej strony była trwała, żeby się łatwo nie odkształcała w sytuacji, kiedy osoba niewidoma wsunie na przykład pod samochód czy pod jakiś tam inny sprzęt i pociągnie, żeby to się od razu nie odkształcało, a z drugiej strony, żeby była też elastyczna i żeby można było te informacje poprzez rękę później zbierać, co napotkałem w tej chwili, co się zmieniło i tak dalej. Czyli sama rurka. Później jeszcze jest taka gumowa rączka, którą się trzyma, laskę. Wtedy był jeszcze trzeci taki element, mianowicie rączka metalowa, odlana z takiego stopu. Między innymi chodziło o to, żeby jeżeli akurat dwie ręce są potrzebne osobie niewidomej, to sobie łatwo gdzieś tam zawieszać, czy na bluzce, czy na swetrze, także wtedy ta laska wisi, a dwie ręce osoba niewidoma ma wolna. Oprócz tego chodziło o to, o takie jakby wyważenie laski, że trzymając ją i szczególnie te osoby, które dużo chodzą, żeby ręka tak bardzo się nie męczyła. No i na końcu ta końcówka, która już wtedy była końcówką wymienną chodziło o to, że czasem nawet na naszym kursie, jak i później nasi uczniowie tak ścierali tą stworzywa końcówkę, że ona nawet później ta część metalowa zaczęła się ścierać. Czyli widać było od razu, jak to silnie pracuje. Teraz w tych współczesnych laskach, pewno ze względów ekonomicznych, żeby ta laska była tańsza, odchodzi się od tej rączki. Ona dodatkowo jeszcze miała taki kluczyk i specjalny specjalną śrubkę, żeby osoba niewidoma łatwo to obsługiwała. No ale to wszystko dawało jakby dodatkowe koszty. Jak dzisiaj sobie pójdziemy, czy jak część z Państwa była już na wystawach, tam też jest stoisko z współczesnymi laskami, to jakby tego elementu już nie ma. To ja tutaj puszczę i będzie można poglądać, jak wyglądała ta laska. No i właśnie ostatnia rzecz, którą jeszcze powiem, to jest to, że w jakimś momencie okazało się, że te laski się kończą i teraz co dalej? Myśleliśmy, że Polski Związek Niewidomych, jakby, który był włączony w ten cały proces, że oni jakby załatwią tych producentów, czy może któraś spółdzielnia będzie produkowała. No nie było chętnych, albo to są, nie przecież laska to nie są jakieś tysiące czy miliony egzemplarzy, tylko niepotrzebna jest produkcja taka wielka. W związku z tym nie, to my tego nie będziemy robić. No i tutaj z takiej inicjatywy prywatnej udało nam się znaleźć producenta. Mój brat akurat wtedy produkował sprzęt medyczny. No i zaczęliśmy, oczywiście Związek Niewidomych się pomógł przy tej produkcji, bo jeszcze to też był PRL, w związku z tym wszystkie takie zakupy były sterowane, nie można było sobie pojechać do huty i kupić ileś tam metrów czy kilometrów rurek, tylko musiały być zgody, ale to wszystko się udało i takie laski powstawały według projektu przywiezionego przez profesora Suterka. To tyle jakby tej historii. I tu mógłbym oczywiście opowiadać wiele wspaniałych historii ludzi, którzy właśnie oprócz nauki w laskach, później w jakiejś innej szkole, czy ukończenia studiów, to właśnie skończyli kurs orientacji przestrzennej i przeżywali niesamowite czasem przygody właśnie w swoim życiu. I na koniec bym prosił o Państwa wypowiedzi takie, jak to wygląda obecnie, szczególnie w dorosłym życiu, czy właśnie osób, które zbliżają się albo już są na emeryturze, a chciałyby taki kurs zrobić. I jakie są, czy wszystko jest w porządku, czy są jakieś kłopoty, bo ja, prawdę mówiąc, znam głównie sprawę związaną ze szkołami różnego typu i przygotowaniem też do pracy nauczycieli orientacji przestrzennej poprzez uczelnie różnego typu. Na przykład szczęśliwie mogę tutaj na tej uczelni przekazywać swoją wiedzę właśnie dla studentów, którzy przygotowują się do roli nauczyciela w szkole dla niewidomych, bo każdy nauczyciel tego typu powinien oczywiście przejść też taki kurs, bo tak jak my na kursie profesora Suterki w opaskach na oczach, żeśmy wszystkie te elementy, które później pracowaliśmy z niewidomymi, to musieliśmy również właśnie przejść. I egzaminem było przejście z dworca centralnego, przyjechanie do lasek. Jak Państwo widzą, egzamin zdałem, żyję. Natomiast na początku naszych ćwiczeń, jak pary były przydzielone, ja byłem młodym małżonkiem, więc żona oczywiście to mówi, ćwiczymy razem. No ale później, bo to jeszcze powiem bardzo ważny element, że ćwiczenie wygląda w ten sposób, że jedna osoba zakłada opaskę, wykonuje zadanie, a ta osoba bez opaski idzie z tyłu, obserwuje, coś tam dopowiada czasem, ale głównie o to, że na przykład technika jest źle stosowana, że rękę trzeba trzymać inaczej i tak dalej. Natomiast moja młoda żona wymagała, żeby ją nawet o przeszkodach różnych, o latarniach i tak dalej. No jak to, no grzmotnąłem się, a to przecież powinieneś powiedzieć, kochanie. No i profesor Suterko jednak dobrze ten język polski znał i sytuację i mówi, słuchajcie, to ja muszę zmienić tą parę, bo żeby tu nie doszło przeze mnie do rozwodu. No i dalszą część kursu żeśmy w innej parze ćwiczyli, ale wszystko się udało. Także na koniec bym prosił, żeby właśnie Państwo, którzy u siebie na miejscu przeszli taki kurs, chodzą samodzielnie, na kilka słów właśnie opowiedzieli o swoich doświadczeniach. O, już widzę, ręka się. A druga sprawa to właśnie mnie chodzi o te osoby, które chciałyby taki kurs zrobić, a nie mogą, bo coś tam ludzie nie chcą za to zapłacić, czy nie ma nauczyciela. To jeszcze raz ręka w górę. O, już dobrze.
Ja jestem Aleksandra Stenka. Ogólnie przyjechałam z grupą z Wyszkowa, ale jestem ze Słupska. I miałam na początku kurs w Laskach, ale potem jak przyjechałam do siebie, kompletnie nie znałam okolicy. Na szczęście udało się to nadrobić, ponieważ właśnie miałam taki kurs orientacji. Przyjechała do mnie w PZN-ie. Załatwiłam w PZN-ie, musiałam złożyć podanie. Następnie zadzwoniła do mnie nauczycielka już wyznaczona i umówiłyśmy się na pierwsze spotkanie. Potem już cały kurs przeszłam dosyć dobrze, przynajmniej tak myślę. I potem na uczelni, jeśli coś tam miałam, mieszkałam w akademiku, poprosiłam o orientację z uczelni, tak samo miałam tą samą nauczycielkę, bo ja ją im poleciłam. No i to chyba tyle.
Czyli tu mamy akurat dobry przykład. Tutaj kolega obok też chce dodać coś.
Jestem Dawid. Akurat ja mieszkam w Wyszkowie i na początku też orientacji uczyłem się w Laskach, tylko w Laskach jakoś nie starczyło czasu, żeby nauczyć się w sensie wszystkiego tak u siebie na miejscu, w mieście. Także jak skończyłem szkołę, no tak trochę na własną rękę trochę się uczyłem, ale później brałem udział w jednym projekcie. On był tam dofinansowany ze środków unijnych, chyba z tego co pamiętam, i tam miałem możliwość, żeby skorzystać z kursu orientacji. No to postanowiłem, że skoro wszędzie w zasadzie potrafię się poruszać po Warszawie, a nie umiem po własnym mieście, no to mi się przyda. Skorzystałem z tego kursu nawet od maja do... Kiedy? Do... Nawet jeszcze teraz trwa. I... No dzięki temu, jak każdy mówił mi w domu, że no w zasadzie trasa z domu na dworzec jest trochę trudna. Ja nie wiem, jak ty dasz radę, tutaj za bardzo chodników nie ma, tutaj nie ma, ale z instruktorem zawsze się udało. Znalazł się i chodnik, wszystko się znalazło. Także na dworzec już i nie tylko, do różnych sklepów potrafię sam dojść, także no wszędzie jest to możliwe, tylko no ważne, żeby to właśnie jakiś instruktor, który zna się na rzeczy, umiał to dobrze wytłumaczyć, bo jak normalnie przeciętny człowiek widzący, no nie potrafi tego tak do końca zrobić, no bo jak nawet kiedyś z mamą szedłem, czy z bratem, dochodziłem do przejścia dla pieszych, mówi, no idź szybciej, bo zatrzymują się, no to ile będziesz czekał i stał? No mówię, no chwilę muszę poczekać. A to chyba było ze środków unijnych albo PFROM, bo to był projekt TRAKT, droga do integracji. I z tamtego projektu skorzystałem.
Dzień dobry. Chciałam zapytać, jeżeli ja nie przynależę do Polskiego Związku, bo wypisałam się, bo nic mi nie oferowano, nawet osobie niewidomej, która straciła wzrok, ja pomagałam wówczas w orientacji z chodzeniem z białą laską, bo Związek Niewidomych wypierał się, że nie ma czasu i pieniędzy i możliwości. Ja tej dziewczynie pomogłam, a teraz sama potrzebuję takiej pomocy, ponieważ mam oko po operacji, po wypadku i posługuję się tylko jednym bardzo słabowidzącym okiem, gdzie sama odważyłam się, bo nie miałam wyboru, w czerwcu chodziłam sama z białą laską. Ludzie bardzo dziwnie reagowali, szczególnie którzy mnie znali z mojego otoczenia, a sąsiedzi mówili, że udaję niewidomą. Przetrwałam ten trudny czas, oko się troszeczkę poprawiło. Teraz chodzę bez białej laski, bardzo uważnie. I teraz moje pytanie merytoryczne. Jeżeli ja nie przynależę do Polskiego Związku Niewidomych, bo nie chcę, to czy gdzie mogę wystąpić o taką pomoc w ewentualnym teraz staraniu się o to, żebym, jeżeli ten wzrok utracę, bo jest taka realna szansa, kto może mi pomóc? Bo wiem, że Polski Związek Niewidomych w Częstochowie na pewno mi nie pomoże, bo wielokrotnie o to prosiłam, kiedy byłam po operacjach. Nawet mi wielką łaskę zrobili, że tylko mi powiedzieli, że proszę sobie iść do centrum wolontariatu, może jakaś wolontariuszka do pani przyjdzie.
To ja myślę, że państwo, którzy... poprzez organizacje pozarządowe albo poprzez te MOPS-y, tak?
O.
Nie trzeba, w tej chwili przynależy, jak pani wie, w tej chwili różnego typu są związki, fundacje i tak dalej, więc to w tej chwili nie jest to organizacja centralna, która...
Ale nie jest pan w stanie wskazać, tak? Do kogo mam się...
Nie, ale ma pani orzeczenie, tak? O niepełnosprawności, ostatnio.
Po operacji i po wypadku, gdzie mam uszkodzoną bardzo rogówkę, gdzie są rokowania, że mogę mieć tylko przeszczep, który się tak nie uda, tak wielu specjalistów powiedziało i ja po prostu mam stopień znaczny, że jestem niezdolna do samodzielnej egzystencji.
Dobrze. Dzwoni do Bydgoszczy i myślę, że uzyska pani informację, tak?
Do pani Andraszewskiej.
Jasne.
No było to trudne doświadczenie, gdzie nawet sąsiedzi mówili, że udaje niewidomą.
No zrozumiałe. Uwaga, kto jeszcze chciałby coś dodać do tego, co my mówimy? Już schodzę tam niżej. Proszę bardzo. Kto teraz chce?
A,
już zaraz kolega, a później pani, tak?
Słychać mnie bez mikrofonu?
Ja mogę gadać głośno.
Dobrze, to ja zapiszę.
Donośny głos, że...
W każdym razie ja już co prawda jestem emerytem i...
A ja też.
Rzeczywiście...
dla emerytów wszystkich.
Nie słychać?
No to jednak proszę.
Ja już jestem emerytem, w każdym razie pan tutaj nie podkreślił, bo jedna... zasad amerykańskich lasek to jest jej długość. No i pamiętam, ja wtedy jeździłem, bo wchodziłem w życie w latach 70. takie samodzielne, no i były laski krótkie i już długie się pokazywały. No, że my byliśmy młodzi, a kadra z orientacji była trochę starsza, no to był wielki spór między krótkimi a długimi laskami. Oczywiście te długie wygrały, bo one dawały, to była zasadnicza różnica, bo pole manewru takiej długiej laski było dużo większe i czuliśmy się bezpieczni. No i właśnie była dyskusja, że to są laski za długie, niebezpieczne, no ale na szczęście weszły w użycie, którymi się posługujemy do dzisiaj i... No i bardzo dobrze.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Oczywiście nauczyciel orientacji przestrzennej dobiera laskę do wzrostu konkretnej osoby. Całe szczęście, że te ćwiczenia są jeden do jednego, czyli jeden nauczyciel z jednym uczniem. I rzeczywiście laska jest do wzrostu dobrana. Niektóre w Stanach w tej chwili też jest nawet moda, żeby jeszcze była dłuższa. Nikt się nie przejmuje, że kogoś tam się trąca laską. Można wtedy głosem jeszcze przeprosić kogoś, ale chodzi o to, żeby wcześniej mieć informację, bo cóż z tego wiem, że jest dół, jak wpadnę zaraz do niego, tylko wcześniej trzeba wiedzieć, żeby mieć czas na hamowanie. Pani tutaj jeszcze, proszę bardzo.
Witam Państwa. Ja chciałam powiedzieć taką wspaniałą sprawę. Kiedy w świętej pamięci ojciec Bruno, franciszkanin, miał objąć przewodnictwo nad naszym tym Związkiem Niewidomych w Polsce, to on poprosił z początku właśnie lagę, gogle i cały dzień po Warszawie samodzielnie, a był widzącym człowiekiem, i on samodzielnie właśnie chodził z tą białą laską. Chyba była tylko dłuższa, taka z tym hakiem takim. I mówi, wiecie co? Strasznie, mówi, były różne sytuacje, mówi, i wysywali, i że czegoś ślepy łazisz, bo nie widzisz, że to jest widzący człowiek, tylko upozorowany. I mówi, wiecie co, jak skończyłem tą funkcję moją, został tym całym opiekunem niewidomych, bardzo fajny był.
Duszpasterzem niewidomych w Polsce.
Tak, ojciec Bruno, franciszkanin. I on oczywiście mówi, wiecie co, jak zdjąłem te gogle wieczorem i odłożyłem na bok to wszystko, mówi, Boże, jesteś naprawdę niesprawiedliwy. Boże, jesteś niesprawiedliwy, bo to była taka straszna kara, nie, dla niego.
No tak, dziękujemy. Czy ktoś jeszcze tam już, pani, tak?
Może jeszcze mi nie dotyczy ta sprawa, ale mam ojca, który jest od ponad 50 lat niewidomy. Bardzo dobrze sobie radził przestrzennie, ale gdzieś od 2-3 lat jest problem, bo bardzo szybko traci słuch i zaczynają się straszne problemy. Najprawdopodobniej grozi mi to samo. Słuch tracę szybciej niż wzrok, bo to jest genetyczne. I teraz, czy są jakieś szkolenia, które takich ludzi sprowadzają? Dziękuję.
Tak, oczywiście. Tak, dziękujemy za wypowiedź. Zarówno w szkołach dla niewidomych, jak i w całej populacji osób niewidomych, to właśnie występują dodatkowo jeszcze inne kłopoty. Więc zarówno z głucho niewidomymi jest dobrze działający związek, fundacja i to w tej chwili nie jedna, ale właśnie są specjaliści, którzy potrafią pracować osobami również głucho niewidomymi. Jeszcze tutaj następni. Musimy za chwileczkę kończyć, bo są następne wystąpienia. Proszę bardzo.
Ja mam na imię Adam Łoziński, jestem właśnie członkiem TPG, to jest Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Ja miałem dwa kursy już odnośnie kursu chodzenia z białej laski i właśnie spotykałem się z tym poniekąd problemem, że moje aparaty są jakie są i czasami ja te kursy dużo mi dały, bo wiem jak się z laską posługiwać, wiem jak się tam, prawda, poruszać się w terenie i tak dalej, tylko że to co mi z tego, że jeżeli jadą samochody, no to niech się jadą, tylko kwestia taka, że czasami czegoś się też nie dosłyszy, no ja nie jestem pewien, czy ja dobrze idę, czy tam, dlatego tutaj polecałbym wejść na, tak jak tutaj pani powiedziała, że pani szuka porady, to ja proponuję wejść na tpg.org.pl, to jest taka ich strona i tam są wszystkie informacje dotyczące właśnie kursu osób głucho-niewidomych, czy to z białej laski, czy to w ogóle z takiego samodzielnego życia też, także też bym to polecał. To jakby, także.
Dziękujemy. Dobrze. Dziękujemy bardzo za też wypowiedzi z sali.